Tygodnie Wnet.
I punktualnie wybiła godzina 16:30. Przy naszym telefonie jest pan Tomasz Latos, lekarz radiolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam.
Odmrożenie gospodarki, odmrożenie troszeczkę powrotu do normalności, powrót do przedszkoli, do żłobków od 4 maja, także liczne otwarcia. No i może na początek ten powrót do przedszkoli i żłobków, bo tutaj niepokojące głosy zgłaszają samorządowcy. Jak pan widzi ten powrót do przedszkoli, do żłobków?
No ja muszę powiedzieć, że mam duże zaufanie do działań Ministerstwa Zdrowia i tych rekomendacji, które są przedstawiane. One są jak najbardziej wiarygodne i właśnie nie wzbudzają żadnych wątpliwości od początku tej epidemii. Teraz jest ta rekomendacja, że można powrócić. Oczywiście po pierwsze, mam świadomość, że będą tutaj różne sytuacje i pewnie w niektórych sytuacjach rodzice nie będą posyłać dzieci. Natomiast chodzi o stworzenie pewnych możliwości, zwłaszcza, że jeżeli będziemy zaczynać odmrażać też gospodarkę, aby dzieci mogły przebywać pod opieką właśnie w żłobkach i przedszkolach. Oczywiście wszystkie też standardy obserwacji muszą być zachowane. To znaczy, że trzeba oczywiście być w dalszym ciągu w pełni odpowiedzialne, tak jak jest odpowiedzialne polskie społeczeństwo. Między innymi również i z tego powodu tych zachorowań jest dużo mniej i zakładam, że żadna osoba chora do przedszkola nie będzie się wybierać, nie będzie szła.
Już słyszeliśmy zapowiedź między innymi prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który powiedział wyraźnie, że na razie tych żłobków i przedszkoli nie otwiera, bo nie ma dokładnych rekomendacji. To było kilkanaście godzin temu. Rozumiem, że teraz już te rekomendacje i te wytyczne są bardziej uszczegółowione.
No myślę, że tak, ale oczywiście o to by należało pytać prezydenta Warszawy, bo ja mam wrażenie, że te wystąpienia, jak i wiele innych Rafała Trzaskowskiego, są wystąpieniami czysto politycznymi. To jest chęć odróżnienia się, no i tak naprawdę kwestionowania wszelkich możliwych działań rządu. Raczej niestety nie widać pomocy ze strony samorządu warszawskiego, tylko raczej kontestowanie tego, co rząd postanowił, co rząd proponuje.
Jak rozmawiamy o kontestowaniu, to Rafał Trzaskowski był jednym z prezydentów, który mówił, że nie będzie pomagał rządowi w organizacji wyborów, że wiele samorządów także taki głos przedstawiło. Przed chwilą rozmawiałam z panem Markiem Sawickim, przedstawicielem PSL-u, i on powiedział, że raczej tych korespondencyjnych wyborów nie będzie, że 10 maja odbędą się normalne, tradycyjne wybory. Pan, panie pośle, słyszał taką informację? Jak będziemy głosować, jeżeli będziemy głosować 10 lub 17 maja?
No, zacznijmy na to, co postanowi Senat, który wyraźnie grotu na zwłokę przeciąga podejmowanie decyzji i wtedy zobaczymy, czy będzie większość dla wyborów korespondencyjnych, które niewątpliwie są bezpieczniejsze od wyborów tradycyjnych. Jeżeli miałyby być wybory tradycyjne, to też mówi się, że to pewnie byłby inny termin niż 10 maja, bo trudno byłoby na 10 maja być gotowym. Natomiast trzeba powiedzieć pewnie kolejny raz jasno słuchaczom, jaka jest sytuacja, bo pewnie w tej całej, tym samym zamieszaniu mogą mieć obywatele, słuchacze różne wątpliwości. Więc po pierwsze, to nie Sejm głosuje, jaki jest termin wyborów, to pierwsza sprawa. Po drugie, do wyborów majowych jest alternatywa w postaci wyborów za 2 lata, kiedy najprawdopodobniej będziemy po epidemii, albo przynajmniej będzie znane skuteczne skuteczny sposób walki z epidemią szczepionka czy może leki. Terminy letnie i jesienne są tak samo groźne. Prawdopodobnie groźne są również terminy nawet zimowe czy za rok. W sensie może nie wielkiej skali epidemii, ale no jednak cały czas funkcjonującej epidemii i osób przebywających na kwarantannie. Tak przynajmniej należy zakładać. I jest ta propozycja, której zmiany w związku z tymi wyborami za 2 lata, której opozycja mówi nie. A co proponuje opozycja? No opozycja proponuje coś, co jest swego rodzaju, toś taki termin wymyślono prawie 30 lat temu i mówiono na to falandyzacja prawa, tak, taki troszkę, można powiedzieć, homo sovieticus wychodzi z niektórych osób i przyznam szczerze, że jestem zdumiony, jak słucham różnych ekspertów, profesorów, tak zwanych autorytetów, którzy mówią, no wprowadźcie na kilka dni stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej po to, żeby przesunąć wybory. No to jest, uważam, absolutnie niepoważne, nieodpowiedzialne i niekonstytucyjne zachowanie, no bo albo uważamy, że konstytucja ma luki, a widać, że ma luki w sytuacji, w której no doszło do sytuacji tak niezwykłej, no to wtedy trzeba potraktować sprawę no po męsku, dogadać się, niech opozycja przyjmie propozycję, która jest złożona ze strony opcji rządzącej. Można się porozumieć, mogą być wybory za 2 lata, można dokonać zmiany konstytucji w tym zakresie, a nie udawać, że będzie coś wprowadzone na kilka dni. I to jeszcze w sytuacji, w której trzeba to też przypomnieć, bo też za mało się o tym mówi. W 2008 roku podpisana 5 grudnia, a przegłosowana przez Sejm wcześniej, 24 października, ustawa, która mówi właśnie o stanie epidemii, między innymi w jednym z swoich rozdziałów dotyczy właśnie tej kwestii. I te obostrzenia, które teraz są stosowane, te zamknięte sklepy, restauracje, kina, kawiarnie, odwołane zawody sportowe i wiele innych najbardziej poważnych obostrzeń, jest tam zawarty w artykule 46. Przypomnę, że w 2008 roku premierem był Donald Tusk, ministrem zdrowia była Ewa Kopacz i to ta ustawa tych dwojga państwa poparta przez cały Sejm, cały Sejm uznał, że jest to potrzebne na wypadek właśnie epidemii dotyczącej całego kraju, zostało przyjęte. I doprawdy, skoro oni wtedy uznali, że trzeba stworzyć specjalne uregulowania prawne, specjalnej ustawie na stan epidemii dotyczący całej Polski, kiedy trzeba wprowadzić drakońskie obostrzenia, które są w tej chwili właśnie wprowadzone, bardzo poważne obostrzenia dla dobra i bezpieczeństwa obywateli, to nagle no, czego tylko brakuje? No brakuje szyldu do tej ustawy, że no, stan klęski żywiołowej albo stan wyjątkowy i wynikające z tego możliwości przesunięcia wyboru, wszystko inne tam jest ujęte.
Kilka dni dopiero się dowiemy, czy będziemy głosować korespondencyjnie, czy nie.
No tak to wygląda. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, w czasie kontynuacji tego posiedzenia Sejmu, ta sprawa będzie rozstrzygnięta. No wszystko na to wskazuje, chociaż oczywiście no nie wiem, co jeszcze jest w stanie, oprócz przytrzymania ustawy do końca, zrobić Senat, bo ja osobiście biorę pod uwagę i podejrzewam, że po wyczerpaniu 30 dni na rozpatrzenie Senat może później, czy właściwie już nie Senat, tylko marszałek Senatu, może jeszcze tę ustawę przytrzymać u siebie, żeby jeszcze kilka dni zwłoki, kolejnych kilka dni zwłoki uzyskać.
To w najbliższych dniach będziemy się o tym dowiadywać. Rozumiem też, że tutaj kluczowe będą głosy porozumienia przy tym głosowaniu.
No, każdy głos tu będzie kluczowy, natomiast no, oczywiście przede wszystkim trzeba liczyć na koalicję rządzącą i tutaj będzie kluczowe, w jaki sposób zachowają się posłowie porozumienia. Ale proszę pamiętać, że to nie jest wybór między tym, że władza, większość rządząca wymyśliła sobie wybory i każe ludziom pójść na wybory, tylko to jest stworzenie alternatywy w sytuacji, kiedy opozycja nie zgadza się na odsunięcie wyborów o 2 lata, Dodajmy, przecież po tych dwóch latach Andrzej Duda już by nie mógł startować, więc mógłby ktoś nawet powiedzieć, że jest to korzystna dla opozycji propozycja.
No ale opozycja się z nią nie zgadza, to już dokładnie wiemy.
Wiemy, tak. No i w związku z tym jest w takim razie szukanie alternatywy bezpieczniejszej dla obywateli. No mówił o tym minister zdrowia, że w takiej sytuacji kiedy nie można tych wyborów odsunąć, to on rekomenduje wybory korespondencyjne. Każdy z nas zresztą cały czas otrzymuje mnóstwo różnych, czy wiele różnych przesyłek z poczty. Ja również otrzymałem, chociażby nie tak dawno, przy okazji świąt otrzymałem kilkadziesiąt różnego rodzaju życzeń, a więc naprawdę jedna koperta więcej nie robi tutaj zasadniczej różnicy i nie można powiedzieć tak, że ta koperta związana z wyborami będzie niebezpieczna, a wszystkie kartki, listy i wszelkiego rodzaju korespondencja, druki wysyłane i składane do skrzynek są bezpieczne, bo to ale przecież jest absurdalne.
Panie pośle, rozumiem, że termin 10 maja raczej w tej perspektywie, którą dzisiaj mamy, nie będzie realny.
W moim przekonaniu jest mniej prawdopodobny niż terminy 17 bądź 23 maja, ale oczywiście zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać.
Tak, będziemy się oczywiście tej sprawie przyglądać. Kolejne pytanie do pana związane z między innymi pośrednio ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone zawiesiły finansowanie dla Światowej Organizacji Zdrowia. Dzisiaj rano jeden z kandydatów na prezydenta, Krzysztof Bosak, poinformował, że uruchamiamy petycję, która brzmi: nie finansujemy WHO. Kupmy za to respiratory, kombinezony, czy zagwarantujmy pensje dla pielęgniarek. To jest 17 milionów złotych, które przeznaczamy dla tej globalistycznej, uzależnionej od koncernów organizacji. Jak pan się odnosi do takiej propozycji?
No ja jestem generalnie dość krytyczny wobec różnego rodzaju działań WHO i to nie teraz tych związanych z pandemią, tylko różnego rodzaju wcześniejszych działań, rekomendacji. Natomiast też powiedzmy sobie jasno, żeby znać skalę wielkości. Przy na przykład budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia i w ogóle wydatkach na ochronę zdrowia, które przekraczają 100 miliardów złotych, to 17 milionów to jest naprawdę kropeleczka, żeby też znać proporcje w tym wszystkim.
Rozumiem. Ale nie zawiesiłby pan.
Oczywiście na pensje, na podwyżki nie starczy. I pan, jeżeli pan kandydat tego nie wie, to go to kompromituje, że w przypadku nawet niewielkich podwyżek w służbie zdrowia, to się już mówi nie o kilku czy kilkunastu milionach, tylko o kilkuset milionów,
A to mnie zaciekawił pan poseł. Powiedział pan, że ma pan krytyczne zdanie odnośnie poprzednich działań. Jakich działań związanych z WHO?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o WHO, to te działania, które są realizowane przede wszystkim dla też trzeciego świata i różnego rodzaju rekomendacje, są czasami kontrowersyjne. Również kwestia pewnego postrzegania ochrony życia też nie zawsze w przypadku WHO była dla mnie, te rekomendacje były dla mnie zrozumiałe. Ale oczywiście, żeby było jasne, to nie patrzmy przez pryzmat niektórych wypowiedzi na funkcjonowanie całej organizacji i nikt nigdy nie jest czarno-biały. Ona ma swoje sukcesy, ma swój dorobek, ale także ma swoje działania, które nie wszystkim muszą się zawsze podobać. Ja też tu nie do wszystkiego jestem
pozytywnie. Na pewno nie podobają się te działania Donaldowi Trumpowi. Tak jak wspomniałam, on te pieniądze całkowicie teraz zamroził i zawiesił. To pan powiedział o ochronie życia, a jak pan poseł głosował? Czy głosował pan za tym, żeby w drugim czytaniu przyspieszyć ostatnią ustawę związaną z zakazem aborcji eugenicznej, czy jednak głosował pan tak, żeby rozpatrzyły to poszczególne komisje?
Głosowałem za skierowaniem tych projektów do komisji. Uważam, że powinniśmy możliwie pilnie się tymi projektami zająć, ale jednak nie w ogniu kampanii wyborczej. Ostatnia rzecz, która jest w tej sprawie potrzebna, to upolitycznienie sprawy, która powinna być w kategoriach zupełnie innych rozpatrywana niż kategorie kampanii wyborczej.
Rozmawiamy o COVID-19, tak? Także Światowa Organizacja Zdrowia bardzo mocno akcentuje sprawę szczepień na koronawirusa. Mówi się o tym, żeby te szczepienia były raczej dla wszystkich Polaków. Czy to nie jest nad wyraz takie stwierdzenie, panie pośle, nie mając ani szczepionki, ani dokładnych badań? No w ogóle de facto nie mamy na dzisiaj nic.
Po pierwsze, szczepienia są wielkim dobrodziejstwem. Jestem absolutnie zwolennikiem szczepień. To szczepienia są jednym z największych w ogóle odkryć ostatnich ponad 100 lat w medycynie. Mhm. I dzięki nim udało się pokonać wiele bardzo ciężkich chorób. I właśnie ta epidemia, którą teraz przeżywamy, pokazuje, jakim dobrodziejstwem są szczepienia. A teraz wszyscy przecież czekają właśnie na szczepionkę przeciwko koronawirusowi, żeby móc się skutecznie przed nim bronić. Natomiast inną sprawą jest to, czy te szczepienia na koronawirusa będą miały być obowiązkowe, czy też nie, ponieważ my przecież jeszcze tej szczepionki nie mamy, nikt takiej szczepionki nie ma. W związku z tym zakładanie czegoś, co jeszcze jest zdarzeniem przyszłym, niepewnym, no jest w moim przekonaniu pewną nieodpowiedzialnością. Mówiąc inaczej, zaczekajmy na szczepionkę, na jej skuteczność i na jej działanie i ewentualne też jej dostępność, funkcjonowanie, ewentualne powikłania i wtedy będzie można podejmować decyzję.
No właśnie, powiedział pan... rzecz, mianowicie powiedział pan teraz o tym, że powiedział pan o ewentualnych powikłaniach, powiedział pan o tym, że mogą być ewentualne powikłania i o tych powikłaniach na pewno dużo mówić, ale czy w Polsce w ogóle funkcjonuje fundusz związany z tymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, bo słyszy się...
Doktor, naprawdę uważam, że to bardzo wiele mitów wobec tych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Ale jest taki fundusz czy nie ma?
Formalnie chyba nie ma. Natomiast z tego, co mi wiadomo, nie. Natomiast to nie znaczy, że oczywiście nie można, gdyby do czegoś doszło, dochodzić swoich praw.
Dobrze, natomiast, panie pośle, my musimy gonić, tak?
Okej, okay, natomiast ja jestem zdecydowanym zwolennikiem szczepień i zakładam, że jeżeli wejdzie szczepionka na koronawirusa, to ona będzie bezpieczna. Natomiast jestem przeciwnikiem zakładaniem czegoś, co będzie, jak jeszcze tego nie ma.
Pamięta pan sytuację ze świńską grypą i minister zdrowia Ewa Kopacz nie kupiła wtedy tych szczepionek. Epidemia świńskiej grypy rozeszła się jakoś po kościach. Nie powróciła z taką falą wzmożoną, jak w 2008 roku bodajże?
To była inna sytuacja, pani redaktor. Mm-hmm. I w tamtej sprawie, może zaskoczę panią, uważałem, że rzeczywiście tamta decyzja miała swoje racjonalne podstawy.
Może być podobnie w tej sytuacji? Czy nie stawia pan znaku równości?
Nie. Po pierwsze, pani redaktor, nie ma jeszcze szczepionki, więc trudno cokolwiek zakładać. Natomiast jeżeli powstanie szczepionka i będzie to szczepionka skuteczna i bezpieczna, to ja jestem, już dzisiaj deklaruję, że jestem zwolennikiem takiej szczepionki, ponieważ w moim przekonaniu ten wirus jest inny, jego historia też będzie inna i będziemy mieli, niestety wszystko na to wskazuje, trzy możliwości. Albo się odpornić, co jak widać, no często powoduje dramatyczne skutki, albo się zaszczepić, albo być może zostanie wynaleziony skuteczny lek, To jest ewentualnie jeszcze trzecia droga. To
o tych lekach mam nadzieję, że jeszcze nam się kiedyś uda porozmawiać. Teraz już musimy gonić. Tomasz Latos, lekarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję również, kłaniam się i życzę zdrowia wszystkim.
My też oczywiście życzymy zdrowia. Teraz Elvis Presley zaśpiewa nam rock'n'rolla.